Siostra Magdalena Krawczyk, dyrektor Domu Samotnej Matki imienia Stanisławy Leszczyńskiej, domu, który działa przy ulicy Broniewskiego 1A, przy Centrum Służby Rodzinie, i Piotr Kaczmarek, Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja. Przed nami pierwszy Światowy Dzień Ubogich. Biorą Państwo bardzo czynny udział, rozumiem, w tych przygotowaniach, także do tego, co się będzie działo w niedzielę. Tam będą rozdawane posiłki, będzie rozdawany chleb. To jest to, co pan, panie Piotrze, przed przerwą powiedział. Zobaczyć w ubogim drugiego człowieka.
19 listopada zapraszamy wszystkich na wspólną Eucharystię z nowym arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, a następnie
który mi zresztą powiedział, że niewykluczone, że od przyszłego roku będzie to tydzień ubogich, że taka jest refleksja, taki jest pomysł na to, żeby to było ważne wydarzenie doroczne. Tak, ale wracajmy do niedzieli.
Tak, więc zapraszamy na wspólną Eucharystię i na to spotkanie, które odbędzie się po. Otóż jest to rzeczywiście wspólna inicjatywa organizacji związanych z Kościołem na terenie województwa łódzkiego, czyli przede wszystkim Caritas, Bonifratrów,
Towarzystwo Świętego Brata Alberta. Tak,
tak. No przede wszystkim Eucharystia, czyli modlitwa, czyli gdzieś nasycenie się Panem Bogiem, Panem Jezusem, żeby móc nieść go dalej, a następnie spotkanie, posiłek dla osób ubogich, tak jak na przykład w przypadku jadłodajni Centrum Służby Rodzinie, dziennie wydajemy około 120 posiłków, to na ten dzień chcemy przygotować około 2500 posiłków. Mam nadzieję, że zupełnie niezależnie od pogody będzie tam bardzo ciepło, bo wszyscy będziemy mieli
świadomość. No będą namioty chyba, więc tak. Natomiast będzie zabezpieczenie przed klimatem.
Natomiast myślę, że będzie też ciepło z innego względu, bo właśnie w tym miejscu spełni się to piękne marzenie papieża Franciszka, żeby spotkać się z drugim człowiekiem.
A proszę siostry, jak to się stało, że siostra znalazła się właśnie w tym miejscu, w którym jest teraz, czyli no, szefując niełatwej posłudze, jaką jest właśnie opieka i dom samotnej matki?
To bardzo proste. Była to decyzja moich przełożonych, którzy taką myśl podjęli, że żebym stanęła po prostu na czele jakby tego domu, tak? Ksiądz arcybiskup ówczesny, Władysław Ziołek, wydał odpowiedni dekret i od kilku już ładnych lat pracuję w domu samotnej matki i muszę powiedzieć, że to jest pasja mojego życia, że to jest najlepsze, co mnie spotkało, pracować z tymi kobietami i widzieć to, jak one się zmieniają, tak? To móc obserwować na co dzień.
Jest jakaś grupa wolontariuszy również, która wspomaga, czy jak na czym się opiera, jeśli chodzi o tę stronę właśnie organizacyjną zarządzającą domem?
Wolontariusze, tak. Niejednokrotnie ratują nas w trudnej sytuacji, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba pomóc w opiece nad dziećmi, tak? Kiedy mama jest chora. Były sytuacje, kiedy mama umierała na raka. Nam, pracownikom czy siostrom, trudno w ciągu dnia byłoby przejąć opiekę nad dziećmi. Wtedy właśnie korzystamy z pomocy wolontariuszy i to jest tak, że zawsze możemy liczyć na ich wsparcie. Nawet w tym tygodniu, gdy była taka podbramkowa sytuacja, mama jest chora w depresji, znowu miała trudniejszy czas, trzeba było przejąć opiekę nad dziećmi i na apel umieszczony na portalach społecznościowych od razu odpowiedziały osoby i także na ten tydzień miałyśmy zapewnioną pomoc wolontariuszy. Właśnie.
Bo to często jest tak, że mama nie jest tylko z jednym dzieckiem, ale z kilkorgiem, prawda?
Tak. Zdarza się to właśnie tak, że mama przychodzi w ciąży, a ma już starsze dzieci, dwójkę, trójkę dzieci.
I trzeba to też logistycznie jakoś rozwiązać, bo przecież chyba jest taka reakcja, że się nie odmawia, prawda, kobiecie w potrzebie, że jeżeli jest miejsce, czy jak to się czasami zdarza, bo przecież też jest ograniczony, mimo że dom nowy wybudowany, to może się zdarzyć, że...
Tak, jest ograniczenie na 60 osób, tak, no tyle możemy przyjąć i generalnie jest tak, że no, te 60 osób to jest cały czas, jest nawet taka lista oczekujących. Teraz wchodzimy w ten okres ochronny z uwagi na...
Zimowy.
Tak, na zimę i to jest trudne, kiedy już nie można kogoś przyjąć, tak? Są takie sytuacje, że że trzeba odesłać do innego ośrodka, ale mam też właśnie takie sygnały od mam, które już u nas są, że była w ciąży, u nas nie było miejsc, przez kilka miesięcy szukała gdzie schronienia, była osobą bezdomną. Jest taka pełna żalu i rozgoryczenia, bo w każdej z instytucji, w których się udawała, ludzie tam pracujący mówili jej, że no musisz uzyskać pomoc, bo jesteś w ciąży, tak? Ktoś musi ci pomóc,
a często nikt się jej nie pomógł, tak? Tak.
I w tej jej fizycznej bezdomności dla niej takim desperackim ratunkiem było to, że miała długie okresy pobytu w szpitalu, tak? Zgłaszała, że źle się czuje, że jest jakieś zagrożenie ciąży i w ten sposób
ratowała się
i przetrwała te kilka miesięcy, aż zwolniło się miejsce w naszym ośrodku.
No ja właśnie mówię, że to są niełatwe takie codzienne sprawy, bo tak, to czasami jest, że po pierwsze nie można wszystkim pomóc. Trzeba myśleć także o tych, które są, ale zdarza się, że kiedy się już wszystko dobrze skończy, bo na pewno takie przykłady też są, to te dziewczyny, te kobiety, te matki mają kontakt z ośrodkiem, wracają, telefonują, przychodzą czasami z dzieciakami już podrośniętymi.
Tak, tak, to jest, zdarza się bardzo często. Nawet tutaj dzisiaj przed wejściem do studia miałam telefon od mamy, która już ponad pół roku mieszka w mieszkaniu chronionym i teraz dzwoniła, że dostała swoje mieszkanie komunalne, że jej synek obchodził drugie urodziny i z takim zaproszeniem, tak, żebyśmy był na tych urodzinach. Przychodzą, tak, przy okazji świąt, z życzeniami, czy nawet wtedy, kiedy doskwiera im samotność, tak, i po prostu potrzebują takiego ludzkiego wsparcia, porozmawiać, wesprzeć. Miałam kiedyś taką sytuację w wakacje, że Krzysio, który teraz ma 7 lat, u nas był wtedy, kiedy był 3-latkiem i on opowiada swojej mamie, że ma jedno marzenie, że chciałby znów być małym dzieckiem i wrócić do starego domu. Ten stary dom to dla niego jest dom samotnej matki. Taka radość i też tak napawa taką nadzieją, że dla tego dziecka, które no gdzieś w trudnej sytuacji kryzysowej jego mamy mieszkało tutaj, ale że to był szczęśliwy czas, tak, dla niego, że został dobrze zapamiętany, był to otoczony miłością i troską i chętnie tutaj wraca, tak, w odwiedziny.
To, co siostra powiedziała trochę na początku naszego spotkania, ale to jeszcze bym chciała podkreślić, to jest ważne, że opieka pracująca w domu samotnej matki, opiekunowie, siostra wiedzą, jak pomóc. Wiedzą, jak pomóc. I należy po prostu tę pomoc przyjąć. A czasami się tak zdarza, że jest jakieś zakłócenie i ono wtedy powoduje, że wy wiecie, jakie mogą być skutki niesłuchania się osób, które no, od wielu, wielu lat zajmują się tym trudnym środowiskiem, bo przecież jeżeli ktoś szuka pomocy z małym dzieckiem, to na pewno, jak już mówiłyśmy, nie jest mu łatwo i nie robi tego tylko dlatego, że ma taką fantazję, tylko że ma taką niezbędną życiową konieczność, przymus. To jest ważne, żeby przyjąć tę pomoc i ją zrozumieć, żeby tam tej ręki nie odtrącić, nie marnować tej szansy.
Ja myślę, że jest to też to nieprzyjęcie pomocy, że jest to też takie szeroko rozumiane ubóstwo, że one są ubogie w tym, że nie umieją przyjąć pomocy, że nie mają jakiejś wizji na wychowanie swojego dziecka, że popełniają błędy. Nikt nie nauczył ich, jak być dobrą mamą, że robią to intuicyjnie, albo krzyczą na dzieci, albo rozpieszczają, bo nie mają wzorców. To często właśnie mówimy o takim ubóstwie, tym najprostszym,
tak, ekonomicznym. A to nie tylko o to chodzi.
A to jest i to ubóstwo emocjonalne, społeczne. Ale myślę, że też rzadko o tym się mówi i nie zwracamy na to uwagi, ale to jest też takie ubóstwo, którego one na co dzień doświadczają, że nie mają swoich obrońców, że często przez społeczeństwo, przez ludzi, których spotykają na co dzień, są odbierane jako właśnie patologia, jako te, które sobie nie poradziły. One często słyszą teraz w dobie 500+, gdy siadają do tramwaju, słyszą głosy, o, wsiada 500+. To jest ich ubóstwo właśnie, że my o nich tak myślimy i najgorsze, że one też tak o sobie myślą, że są właśnie tymi nieudacznikami, tymi, którym nic nie wyszło w życiu, z perspektywy pracy tej właśnie z matkami, to myślę, że to tak nie jest, że one są jak te nieoszlifowane diamenty, że w środku w nich jest ukryte piękno i wartość, tylko trzeba to odkryć, a my patrząc tak na nie często właśnie źle je oceniamy i one też takie mają sobie przekonanie, tak?
To, co pan, panie Piotrze, też powiedział, że wystarczy czasami chwila rozmowy z osobą, która prosi o tę złotóweczkę, żeby też przekonać się, że ten świat nie jest taki właśnie jednoznaczny, że ja tu jestem syty, a tam stoi jakiś nieudacznik, alkoholik, degenerat, któremu się wszystko zawaliło i no taki właśnie, co to należy go szerokim łukiem omijać.
Tak, tak. Myślę, że w tak złożonym świecie my czasami z natury rzeczy posługujemy się pewnymi stereotypami, uproszczeniami, ale w spotkaniu z drugim człowiekiem trzeba na chwilę się zatrzymać, trzeba na chwilę zawiesić to wszystko, bo no naprawdę możemy czasami kogoś dotknąć czy skrzywdzić jakąś nieumiejętną, niewprawną oceną, do której najczęściej zwyczajnie nie mamy prawa, więc naprawdę sam też tego doświadczałem. Wysłuchanie drugiej osoby, okazanie empatii potrafi zdziałać bardzo, bardzo dużo i może być dla tego człowieka znacznie ważniejsze niż ta symboliczna złotówka.
No i ta bieda, żeby nie tylko patrzeć na nią z punktu widzenia ekonomicznego, ale także właśnie tej emocjonalnej strony, a ta granica pomiędzy tak zwanym światem normalnym, a światem trudnym, zawikłanym, bezdomnym jest bardzo cienka, o czym też świadczą rozliczne przykłady z otoczenia. Pierwszy Światowy Dzień Ubogich przed nami w niedzielę 19 listopada o godzinie 11. Mszą świętą zaczyna się w Bazylice Archikatedralnej. Mszę będzie koncelebrował ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, nowy metropolita łódzki, a my rozmawialiśmy przy tej okazji o Centrum Służby Rodzinie, a w szczególe o Domu Samotnej Matki imienia Stanisławy Leszczyńskiej i siostra Magdalena Krawczyk, dyrektor, serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Piotr Kaczmarek, Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja.
Dziękuję.